Będziemy czytać pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 8, kolejny rozdział z Nowego Testamentu, z listów apostolskich. Zastanowimy się nad tym, co apostoł Paweł pragnie wytłumaczyć Kościołowi, który, jak mówiliśmy tydzień temu, zadaje mu pytania. Pisząc do niego i pytając o różne zagadnienia związane z życiem Kościoła, ze służbą, z tym, co miało miejsce w zborze w Koryncie. Jeszcze raz przypomnę, że rozważamy tekst, który skupił uwagę apostoła Pawła na problemach, które miał Kościół, zbór w Koryncie na początku swojego istnienia. Wiele zagadnień, nawet te, o których dziś będziemy mówić, nie aż tak bardzo dotyczą nas, choć postaram się użyć tego przykładu dzisiaj, aby także wskazać nam na pewne postawy i zachowanie, które powinno być odpowiednie do ludzi, którzy należą do Jezusa Chrystusa, którzy należą do Boga. Apostoł Paweł pisze, wyjaśnia pewne zagadnienia ludziom wierzącym. Ludziom, którzy podjęli decyzję, aby opowiedzieć się za Bogiem. Zostawili swoje stare życie. W tym, że to liście do Koryntian apostoł Paweł mówi, że człowiek, który spotkał się z Chrystusem, jest nowym stworzeniem, jest nowym człowiekiem. Stare rzeczy w jego życiu mijają i zaczynają się nowe. Pytanie, które zadał Kościół w Koryncie, dotyczyło pewnego obrzędu, który w tamtych czasach miał miejsce, jeśli chodzi o rytuał religijny, że tak powiem, bardziej związany z różnego rodzaju rytuałami, które wtedy w Koryncie były praktykowane. Także chrześcijanie musieli z tym się zmierzyć, dlatego że pewne przyzwyczajenia nie tak łatwo nas opuszczają. Kiedy wychowujemy się w jakiejś atmosferze czy w jakimś klimacie, przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy, to z samego życia wiemy, że niełatwo pewnych nawyków się pozbyć. Nawet ci ludzie, którzy przyszli z wiarą, niedawno rozmawiałem tutaj z jednym człowiekiem, młodym człowiekiem, który mówił mi, jak modlił się, jak tutaj modliliśmy się o niego i Bóg uwolnił go od palenia papierosów, od nikotyny. I mówił mi wczoraj, że gdzieś tam te nawyki, przyzwyczajenia, które przez lata nabył, się nagle pojawiają, nagle gdzieś tam sięga ręką, aby coś wyciągnąć, ale no nie ma, przecież jestem wolny. Albo gdzieś ten zapach nikotyny, gdy przebywa w jakimś miejscu, a pracuje on na kopalni, wiadomo, wszyscy palą w koło, gdzieś tam pobudza jego wnętrze, jego pragnienia i musi z tym walczyć, nie jest to łatwe. Bo nawyki nie tak łatwo nas opuszczają. Przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy i trudno nam się tego w jakiś sposób pozbyć. Żydzi mieli swój problem. Izraelici, kiedy nawracali się do Pana, kiedy apostoł Paweł czy święty Piotr zwiastowali Ewangelię, zwiastowali Chrystusa, nowe przymierze, kiedy mówili o tym, że zakon już nie jest nam potrzebny, bo jesteśmy wolni. Jakże ciężko im było pozbyć się tych nawyków, przyzwyczajeń do obrzędu, do tradycji, do składania ofiar i tak dalej. I w liście do Galacjan apostoł Paweł tak pięknie to opisuje i tak pięknie im tłumaczy, że jesteście już wolni, że to nas nie zbawia. Chrystus jest naszą nadzieją, w Nim mamy nasze życie, On jest drogą do Ojca i On sprawił, że zbawienie jest pełne. Do zbawienia nic nie musimy dodawać. Ale ze zbawieniem w parze idzie pewien styl życia, który wyłania się z tego, że jestem człowiekiem zbawionym. To jest to nowe stworzenie. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I dylemat zboru w Koryncie, bo rozważamy list Pawła do Koryntian, był związany z kultem, z obrzędem, który miał miejsce pośród pogan Koryntian w tamtych czasach. A więc tak jak wśród Żydów, wśród Izraelitów były składane ofiary, a więc były składane ofiary Bogu, ofiary rzeźne. W Starym Testamencie czytamy o tym, że Izraelici składali ofiary przebłagania, składali ofiary dziękczynne Bogu. Dzisiaj my składamy je w formie modlitwy, uwielbienia, śpiewamy pieśni, otwieramy nasze usta. My jesteśmy tymi, którzy Boga chwalą, ale w Starym Testamencie, pamiętamy wszyscy, wiemy o tym, składano ofiary. Składano i baranka, i wołu, i gołębie, i różnego rodzaju inne rzeczy przynoszono do kapłanów izraelskich, aby oni składali je w ofierze Bogu. W ofiarach przebłagalnych za grzechy, w ofiarach dziękczynnych. To w Nowym Testamencie zostało zmienione. Dziś nie musimy tego robić i chwała Bogu, że nie musimy tego robić. Kiedy Izraelici mieli czas składania ofiar, to w namiocie zgromadzenia Izraelitów była wielka rzeź zwierząt. Tam składano jedną ofiarę za drugą. I wśród pogan także pewne zwyczaje miały miejsce. Składano ofiary rzeźne różnym bóstwom, różnym bogom. Do dzisiaj to robią różne pogańskie plemiona. Nawet były takie plemiona, czy były takie różnego rodzaju grupy plemienne, które miały rytuał składania nawet ludzi w ofierze. Dzisiaj satanizm tym się para i najchętniej złożyliby kogoś, gdyby mieli takie prawo w ofierze. Diabłu szatanowi. Koryntianie musieli się z tym zmierzyć. I apostoł Paweł otrzymał pytanie, a co z mięsem, które składane jest w ofierze bóstwom, bałwanom? A więc w zwyczaju, w tych obrzędach tamtejszych różnych pogańskich wierzeń ucztowano przy składaniu tych ofiar. A więc spożywano to mięso, które było składane na ofierze jakiemuś bogu, jakiemuś bóstwu i uczestniczyli wszyscy w jakiejś, współczesnym językiem mówiąc, libacji, imprezie przy składaniu tych ofiar różnym bogom. I ósmy rozdział rozpoczyna się tak. Apostoł Paweł odpowiada zborowi w Koryncie. A co do mięsa składanego w ofierze bałwanów, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Pewien dylemat, bo z tekstu, który czytamy dalej, wynika, że nie wszyscy prawidłowo rozumieli. Poznanie nadyma, a więc poznanie było różne. Tak jak w wielu dziedzinach naszego życia można mieć różne poznanie. Ludzie dzisiaj mają różnorakie poznanie. Widzą rzeczy w różny sposób. Także w tym przypadku ci ludzie wierzący mieli różne poznanie. Apostoł Paweł opowiada, poznanie nadyma, ale miłość buduje. Można być radykalnym w poznaniu i być tak bardzo radykalnym w swoim poznaniu, że moim poznaniem będę krzywdził drugich. Apostoł Paweł powiada, że miłość jest tym fundamentem Kościoła, miłość buduje Kościół, powołuje się w tym samym na słowa Pana Jezusa Chrystusa, poznają, żeście dziećmi moimi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie. A więc miłość jest fundamentem Kościoła, nie poznanie, choć poznanie jest ważne, potrzebujemy poznania, ale miłość buduje. Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Dlatego, że poznanie jest cząstkowe. Poznanie ludzkie, człowieka jest cząstkowe, jest ograniczone. Obserwując świat medycyny, możemy zauważyć, jak poznanie się zmienia. Jak zmieniło się sprzed 10 lat, sprzed 20, sprzed 50 lat. Wtedy też mówiono, że mają poznanie, ale poznanie było tylko cząstkowe. Poznanie zawsze można poszerzyć. Trzeci wiersz. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. A więc znowu jest mowa o miłości. Miłość buduje. Miłość jest fundamentem wszystkiego. Miłość jest fundamentem Kościoła. Dlatego Kościół musi operować w duchu miłości agape, miłości Bożej, gdzie miłujemy siebie nawzajem, błogosławimy siebie nawzajem, modlimy siebie o siebie nawzajem, przebaczamy sobie nawzajem. To jest ta miłość, która pochodzi od Boga. Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jedynego. A więc apostoł Paweł mówi, że jest jedyny Bóg, On jest jedynym władcą, Bóg jest potężnym Bogiem, stwórcą wszystkiego i choć jest wielu bożków, wiele bóstw, jest wielu bałwanów na ziemi, czyli tych bóstw, o których apostoł Paweł mówi, to nie ma żadnego innego Boga oprócz jedynego, który istnieje i wszystko stworzył. Bóg wszechmocny, Bóg potężny, któremu służymy i którego znamy dzięki Jezusowi Chrystusowi. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, bo ludzie sobie porobili wiele bóstw, mają wielu bogów, mają wielu panów swojego życia, to widzimy, to możemy zaobserwować, o tym czytamy, jak wiele jest bóstw, kiedy gościliśmy naszego przyjaciela z Indii, to pamiętacie, ile jest bóstw w Indiach? Ile jest bogów w Indiach? Pamiętacie? 300 milionów. 300 milionów bóstw, różnego rodzaju bóstw jest w Indiach. A więc nawet sam jeden człowiek może mieć swojego Boga, którego sobie wymyślił, stworzył, czy uznał za Boga w swoim życiu. Ale co z tego, kiedy ten Bóg jest martwy? Kiedy nic nie może uczynić? Kiedy nie ma życia w nim? Kiedy jest to tylko jakiś tam przedmiot, czy coś wymyślonego lub stworzenie. Wszak dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my też istniejemy. A więc apostoł Paweł porusza najpierw kwestię Boga, który jest ponad wszystkim. I gdybyśmy na tym zaprzestali, pomijając to, co za chwilkę przeczytamy, tą drugą część, moglibyśmy powiedzieć tak: Bóg jest jeden, On jest Panem wszystkiego, ja do Niego należę. Co z tego, że to mięso było ofiarowane jakiemuś bóstwu? Kiedy ja do Boga należę, jestem pod ochroną Najwyższego, nawet jeśli to mięso będę spożywał, nic mi nie zaszkodzi. Bo taka jest prawda. W innym miejscu czytamy, apostoł Paweł mówi, że wszystko, cokolwiek zjadamy i jemy, jeśli modlimy się i błogosławimy to, co jemy, jest ubłogosławione i poświęcone przez naszą modlitwę. A więc apostoł Paweł, choć był Żydem, choć był ortodoksyjnym Żydem na początku, choć był bardzo gorliwym Żydem, to gdy się nawrócił do Jezusa, stwierdził, że wszystko mu wolno jeść. Że nic nie jest zabronione. Wiemy, jak Żydzi są restrykcyjni, jak bardzo kładą nacisk na to, co wolno jeść, czego nie wolno jeść. Trzymają się Starego Testamentu. W pewnym sensie mają rację. Trzeba im tę rację przyznać, bo nie wszystko, co jemy, jest dobre i zdrowe dla nas. O tym wiemy. Dzisiaj my możemy jeść wszystko. Chrześcijanie mogą spożywać wszystko. Jedzą aż ponad miarę wszystkiego. Niektórzy jedzą tak dużo, że no nie chcę być złośliwy, nie ma potrzeby. Każdy sam w jakiś sposób steruje swoim życiem. Ale my jesteśmy wspaniali, oczywiście wystarczy, że do Stanów Zjednoczonych się poleci. Tam dopiero można zobaczyć ludzi, którzy naprawdę jedzą. Mnie zawsze nazywają tam szczypiorek albo przecinek wśród tych wszystkich pięknych Amerykanów i Amerykanek. Bo to oni nie są tacy, jak pokazują we filmach. To oni się nie uczcie. To jest tylko taki trik amerykański. Tak naprawdę wyglądają zupełnie inaczej. A więc apostoł Paweł powiada, że wszystko praktycznie jest uświęcone, ubłogosławione. Gdy mam chęć na dobrą kiełbasę ze wsi, to nie jestem Żydem, Żyd jej nie tknie, ale ja gdy się modlę, zostaje to uświęcone, błogosławione i mogę spożywać. mogę spożywać. Nie jest to jakimś wykroczeniem religijnym, grzechem religijnym. Nie ma to wpływu na moje duchowe życie. Oczywiście inna sfera dotyczy mojego zdrowia. Tutaj potrzebny jest rozsądek, nie tylko modlitwa. A więc musimy być zrównoważeni. Nie jesteśmy mistykami, którzy wszystko uduchawiają. Oto pomodliłem się, dlatego Coca-Cola mi nie zaszkodzi. Można by powiedzieć, pomodliłem się, dlatego mogę sobie strzelić jednego, drugiego, trzeciego drinka i mi nie zaszkodzi. Niestety szkodzi. Niestety nasz organizm tak reaguje, jak reaguje. A więc apostoł Paweł tłumaczy zborowi w Koryncie, co dotyczy tych składanych ofiar i ich spożywania. Ale apostoł Paweł wchodzi dalej w taką dyskusję i przekazuje taką myśl. Dlatego, że my, ludzie, którzy należą do Boga, którzy mają pewne przekonania, mają pewien styl życia, stajemy się świadectwem. I apostoł Paweł dotyka tutaj ciekawej kwestii. Bardzo ona jest interesująca i myślę, że możemy pewne rzeczy tutaj umiejscowić dotyczące naszych czasów, naszego pokolenia, bo apostoł Paweł pisze tak. Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Nie wszyscy właściwie rozumieją. Niektórzy bowiem przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa, spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe kala się. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. A więc apostoł Paweł te kwestie rozwiązuje, że jeśli chodzi o spożywanie, nic nie tracimy, nic nie zyskujemy. To jest nasza sprawa, jeśli chodzi o sprawy duchowe, o sprawy z Bogiem. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Bardzo ważna myśl. Albowiem jeśli kto ujrzy ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? I tak przyczyni się twoje poznanie do zguby człowieka słabego, brata, za którego Chrystus umarł. A tak, grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, albowiem brata mego, abym brata mego nie zgorszył. I tutaj mamy pewną kwestię bardzo interesującą i bardzo ciekawą. Pomijając już przykład, który mamy w liście do Koryntian. Bo myślę, że to, co porusza apostoł Paweł, nie jest aż tak wielkim problemem dla nas. Nie gorszymy się z tego, że ktoś zjada to czy tamto. Nie jest to aż tak gorszące. Natomiast mogą być gorszące inne sprawy, inne nawyki, inne przyzwyczajenia, inne zrozumienie. Powołam się na przykład taki bardzo klasyczny z naszego podwórka, myślę, że dyskusyjny w wielu kręgach. Otóż nie wszyscy mają właściwe poznanie. Tak rozpoczyna apostoł Paweł 7 wiersz. I oto w kwestii, to jest temat, który często jest dyskutowany gdzieś w kuluarach, gdzieś w rozmowach, gdzieś zadawane są pytania, szczególnie na grupach domowych, publicznie nie aż tak bardzo się porusza te tematy, dlatego że może dotyczą jednostek czy niektórych osób. Ale na przykład, jak podejść stricte biblijnie do spożywania napoju alkoholowego, na przykład. Nieprawdaż? Bo Biblia mówi, nie upijajcie się, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. A więc nie powiada, nie wolno wam nic wypić, ale nie upijajcie się. I teraz mamy tą całą gamę ludzi w Kościele, różnych. Wiemy, jakie jest nasze środowisko. Jaki jest jeden z dylematów Polaków? Jaki to dylemat ma nasz naród? Z czym Polacy sobie nie radzą i z czego są słynni gdzieś tam? A więc po prostu no, trzeba to nazwać po imieniu, z upijania się, z pijaństwa. Pijaństwo jest problemem naszego narodu. Z powodu pijaństwa rozbite są rodziny. Z powodu pijanych ojców cierpią dzieci. Z powodu pijanych mężów cierpią żony. Już coraz częściej mówi się i o tym można czytać w różnych informacjach, czy to internetowych, czy prasowych, że kobiety zaczynają pić coraz więcej. Coraz więcej kobiet zaczyna się upijać. A więc upijanie jest taką ucieczką w taki świat uniesienia, zadowolenia, aby zagłuszyć swoją szarą codzienność, a to powoduje, że człowiek się uzależnia i później już nie może bez tego żyć. A więc mamy dylemat. Moglibyśmy napisać dzisiaj list do apostoła Pawła i zapytać, co z tym trunkiem, czy my możemy wypić tą lampkę wina, czy piwo do obiadu, czy nie? Jak to wygląda? Jak do tego podejść? My jesteśmy ludźmi teraz wierzącymi. Bóg uwolnił nas z nałogu, zabrał nam uzależnienie. Niektórych z nas uwolnił z ciężkiego picia. Wiemy o tym. I teraz nagle zaczynamy mieć poznanie. Oto nagle ja, człowiek wierzący, który nigdy nie był uzależniony, nigdy nie pił alkoholu, w tym sensie upijania się, nigdy nie miałem z tym problemu, jestem człowiekiem wierzącym, mam poznanie i teraz, no przecież nic złego nie zrobię, kiedy ja sobie usiądę gdzieś tam z przyjaciółmi, wypiję lampkę wina czy piwo do obiadu. Przecież nic mi się nie stanie, nie zgrzeszyłem. Oczywiście, że nie zgrzeszyłeś, ani nie zgrzeszyłem. Absolutnie. To nie grzech. Biblia nie mówi o totalnej abstynencji. Totalna abstynencja jest potrzebna temu, kto miał problem z uzależnieniem. A więc jeśli ktoś miał problem z uzależnieniem, jeśli ktoś był związany nałogiem, jeśli ktoś był opanowany przez nałóg, to dla niego powinna być abstynencja. Dlatego, że może to spowodować nawrót, może to spowodować kolejny upadek. I teraz trzeba wielkiej mądrości. Apostoł Paweł uczy nas i powiada, musimy baczyć na naszą wolność, aby nasza wolność nie stała się zgorszeniem. Nie stała się zgorszeniem dla drugich. I to może być dylemat dla tych, którzy mają poznanie, którzy czują się mocni, którzy wiedzą, że mają pewne opanowania, ale mogą być obserwowani przez kogoś, kto jest słaby, kto pewne rzeczy nie rozumie, kto miał problemy w swoim życiu. I apostoł Paweł, używając tego przykładu jedzenia mięsa, spożywania tego mięsa czy nie, bardzo pięknie tutaj pewną rzecz wyjaśnia i powiada tak, aby twoje poznanie nie przyczyniło się do zguby człowieka słabego, brata, za którego zmarł Chrystus. Ja nigdy nie zapomnę historii, którą opowiedział mi mój przyjaciel, który modlił się o mnie. Pracowaliśmy razem wiele, wiele lat temu i on był takim znajomym mojej mamy. Ja wróciłem z Warszawy, chciałem tam być zawodowym żołnierzem. Niektórzy z was znają moją historię. Wróciłem z powrotem do domu, zrezygnowałem, podjąłem swoją pracę. I kiedy przyszedłem do pracy, to tenże mój znajomy, późniejszy znajomy, bo ja go nie znałem wcześniej, podszedł do mnie i mówi, tyś jest Leszek? A ja mówię, tak. Leszek Mocha? Tak. My się za ciebie weźmiemy. Tak patrzyłem na niego, mówię, człowieku, co ty ode mnie chcesz? Lepiej mi zejść z drogi, bo jestem porywczy i możesz mieć problem. My się za ciebie weźmiemy. Później już wiedziałem, o co chodzi, że to jest ze zboru, z ustronia, z kościoła, znajomy mojej mamy, oni się o mnie modlą, oni mnie ewangelizują, oni mi chcą pokazać drogę do Boga, oni chcą mi pomóc, bo on widział, co się ze mną dzieje. Oczywiście, gdy później oddałem życie Jezusowi i nawróciłem się, to byliśmy we dwóch w naszej firmie, w pracy, także już nam nikt nie podskoczył. On już czuł się bezpieczny, bo wcześniej to wszyscy się z niego śmiali, drwili z niego, szydzili, że jest człowiekiem wierzącym i tak dalej. Wiemy, jak to jest w naszym społeczeństwie. I on kiedyś mi opowiedział, kiedy rozmawialiśmy i nurtowały mnie różne tematy, między innymi taki jak ten, jako młodego człowieka wierzącego, który się nawrócił do Pana Jezusa i teraz ma wiele pytań, jak sobie radzić z tym, jak sobie radzić z tamtym, jak mam spojrzeć na to zagadnienie, albo jak zrozumieć to zagadnienie. I on mówi tak, posłuchaj, mówi Leszek, opowiem Ci historię. On nigdy nie był nałogowym alkoholikiem, nigdy nie pił alkoholu, ani mu nie był potrzebny. Ale mówię, wiesz co, pewnego razu, to były dawne czasy, dzisiaj wszyscy jeżdżą samochodami, wcześniej chodziło się na nogach i trzeba było daleko od przystanku autobusowego iść do domu w polu, gdzieś na wsi mieszkał. I mówi, wiesz co, była godzina wieczorna, ja wracałem, było tak zimno, przemarzłem i postanowiłem wejść do jakiejś restauracji, aby się napić ciepłej herbaty. No i jakoś tak ten kelner mówi, a taki pan zmarznięty, niech sobie pan wejść, nie, tą herbatę z rumem wypije. No to dobra, no co, przecież nie jestem ani pijakiem, ani uzależnionym, ani nie mam z tym problemu, a więc jeśli to ma mi pomóc i rozgrzać mnie, to czemu nie? No i przyniósł mu tę herbatę i przyniósł mu kieliszek rumu, postawił obok, a kiedy już miał ten kieliszek podnosić, to z tyłu go poklepał po ramieniu pewien człowiek i mówi, a Erwin, bo on Erwin miał na imię, mam cię ty oszuście jeden. To ty mi tu mówisz cały czas, że nie pijesz i ja mam się pozbyć mojego nałogu, bo Bogu się to nie podoba, że jestem alkoholikiem i piję, a ty sam potajemnie przychodzisz do knajpy i sobie stawiasz, mam cię, a Erwin mówi, słuchaj, to nie tak, nie tłumacz się mi nawet. Mówi, tak mi było głupio, tak mi było przykro. Mówi, ja po prostu moją postawą zgorszyłem kogoś. Po prostu zburzyłem swój autorytet. W jakiś sposób moje zachowanie spowodowało, że ktoś poczuł się zgorszony, urażony. To nie znaczy, że ten mój przyjaciel popełnił grzech tego typu, że sobie coś tam zamówił. Ale grzechem było to, że ten człowiek po prostu, jak czytamy w wierszu 12, zostało obrażone jego słabe sumienie. A więc on się potknął. On, no nie wiem, czy kiedykolwiek już był ktoś z wierzących dla niego godnym zaufania. A więc tu jest dylemat, że my musimy być ostrożni. Apostoł Paweł to próbuje przekazać zborowi w Koryncie. Przeto jeśli pokarm ma zgorszyć mojego brata, który jest słaby w wierze, którego sumienie jest słabe, który nie ma właściwego poznania, to nie będę jadł mięsa na wieki, abym nie zgorszył kogoś. Apostoł Paweł nie mówi, że to mięso, które było składane gdzieś tam komuś, teraz nie wolno zjeść, bo taki był obyczaj kulturowy. Tak było w Koryncie wśród tych ludzi. A więc oni spożywali to, co było składane. Apostoł Paweł mówi, nie ma problemu. Jeśli masz właściwe poznanie i stoisz mocno w wierze, gdy się modlisz, gdy to błogosławisz, co spożywasz, wszystko to, co nieczyste, jest pokonane, jest to uświęcone. Ale musicie uważać, aby ktoś, kto jest słabego sumienia, ktoś, kto bardzo łatwo się gorszy, nie został obrażony i nie zgorszył się z powodu twojej postawy. Tak samo w tym przypadku, w tym, myślę, klasycznym przykładzie, który podaję, jak łatwo jest w naszym środowisku właśnie w tej kwestii popełnić błąd, z kogoś zgorszyć, kogoś w jakiś sposób zniechęcić, zburzyć sobie autorytet człowieka wierzącego. A więc musimy być ostrożni. Ja jestem zwolennikiem nie afiszowania się, nie propagowania tego typu zachowań. Dlatego, że ważniejsze jest Boże Królestwo niż moje zrozumienie, czy moje poznanie. Apostoł Paweł dobrze zaczął. Poznanie nadyma. Czyni nas dumnymi, pewnymi siebie, bo mamy takie poznanie. Oczywiście poznanie jest ważne, ale miłość buduje. Czy ja jestem w stanie miłować drugiego człowieka, by nie miłować siebie nad to tak bardzo, by dbać tylko o siebie i o swoje zrozumienie, aby zostały moje pragnienia zaspokojone, bo ja tak uważam i takie mam poznanie, dlatego ja postawię na swoim, a nieważne, co inni myślą. Tak operują ludzie w tym świecie, ale nie ludzie wierzący, nie ci, którzy Boga kochają. Ci, którzy są ludźmi wierzącymi, kochają Boga, mają na uwadze drugiego człowieka. Mają na uwadze brata, siostrę w Chrystusie, aby nie obrazić ich słabego sumienia. Może nie mają w tym momencie takiego poznania. Możemy doprowadzić do zgorszenia. Możemy spowodować czyjś upadek, czy sprowokować czyjś upadek naszym zachowaniem. A więc musimy być bardzo ostrożni. Oczywiście nie powinniśmy się dać znowu zniewolić, że każdy nasz ruch, bo za chwilę będziemy żyć w panicznym strachu, żeby tylko coś tak nie zrobić, albo ręki nie podnieść, albo się nie zachować tak, bo ktoś się zgorszy. No znowu musimy być elastyczni, nie bądźmy znów fanatycznie nastawieni, że cały czas tylko będziemy obserwować siebie, żeby kogoś nie urazić. Mówimy o konkretnych postawach, mówimy o konkretnym zachowaniu. Nikt z nas nie jest doskonały. Ja nie jestem doskonały i żaden z nas nie jest doskonały. My musimy też mieć wyrozumiałość w stosunku do siebie, że są normalne nasze zachowania, reakcje czasami, które może nie powinny w ten sposób wyglądać, ale się zdarzyło. Dlatego ja rozumiem mojego brata, ja mu przebaczam, bo wiem, że jeszcze nie jest doskonały, jak i ja nie jestem doskonały, bo coś powiedział, bo się jakoś zachował. Ale są pewne postawy, w których musimy być bardzo ostrożni. Abyśmy nie obrazili czyjegoś słabego sumienia. I abyśmy nie mieli piętno grzechu na swoim życiu z powodu upadku kogoś. Pan Jezus powiedział tak, jeśli ktoś zgorszy któregoś z tych malutkich, to wtedy lepiej, żeby przywiązał sobie kamień młyński do szyi i rzucił się do wody. Pan Jezus oczywiście w tym przypadku miał na myśli Izraelitów, bo on zawsze tak określał. Malutcy, małe, mniejszy brat. Pan Jezus używał takich określeń. Izraelitów, Żydów. Oni tak są przedstawieni w Bożym Słowie. I na pewno, gdy będę w Izraelu i gdy zasiadam do stołu, aby zjeść obiad z Żydami, to nie wyciągnę sobie kotleta sabowego. Bo nie chcę ich obrazić. Nie będę ich obrażał. Zresztą kuchnia żydowska jest tak wspaniała, tak dobra, że niech się kotlet sabowy chowa. A więc po co? Nie potrzeba. A więc kiedy byłem w Izraelu, kiedy jedliśmy tam te wszystkie żydowskie dania, no to po co? Nie trzeba nic innego. To jest tak wszystko wspaniałe, dobrze zrobione, koszerne. Oni tak po prostu jedzą. Po co ich gorszyć? Nieprawdaż? Tak samo, gdy mój brat, gdy moja siostra ma pewne przekonanie, ma pewne poznanie, ma pewne zrozumienie pewnych rzeczy, a moje jest inne, no to wtedy muszę być ostrożny, aby poprzez forsowanie mojego przekonania nie urazić kogoś. Lepiej ustąpić, niż kogoś obrazić. Lepiej kogoś pozyskać, niż kogoś stracić. To są postawy, które Bóg pragnie, abyśmy kształtowali w sobie. Dlatego, żeby nie zgorszyć nikogo, to apostoł Paweł powiada, jeśli pokarm ma gorszyć brata mego, to nie będę jadł mięsa na wieki. A więc jeśli ten drink ma kogoś zgorszyć, to go nie będę brał na wieki. Aby go nie zgorszyć, aby go nie urazić, aby patrząc na mnie nie poczuł się zgorszony. Urażony. Ale poznanie i przekonanie mogę mieć dla siebie takie, jakie mam. I nie mogę powodować, że poznanie mnie nadyma, bo miłość buduje. I miłość jest najważniejsza. Że jestem gotowy, dlatego że miłuję Boga ponad wszystko. Że Go kocham, tak jak czytaliśmy. I Bóg przyznaje się do mnie, że jestem gotowy zrezygnować z pewnych rzeczy, które mogą być zgorszeniem dla drugich ludzi. I Bóg daje nam siłę, że możemy to uczynić, że nie musimy pewnych rzeczy robić, choć nie ma zakazu, żebyśmy te rzeczy nie robili. Właściwie do wolności jesteśmy powołani, ale nie będziemy pewnych rzeczy robić, bo nie wszystko jest pożyteczne, co w wolności mogę czynić. Apostoł Paweł o tym pisze w liście do Koryntian. Dlatego Bóg daje nam poznanie i mądrość, rozeznanie, co jest dobre, a co złe. I tak dalej, i tak dalej. Apostoł Paweł tłumaczy zborowi w Koryncie, jak powinni funkcjonować, jak powinien funkcjonować Kościół Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. I myślę, że ta lekcja jest kolejną taką lekcją właściwego postępowania, właściwego zachowania. I z każdej z tych lekcji możemy coś dla siebie wziąć, mimo że wiele razy apostoł Paweł porusza tematy może odległe nam, tak jak poruszał temat mięsa składanego w ofierze bałwanom, albo jak poruszał temat, do którego dojdziemy, pewnych sfer ubioru, jak powinno się ubierać, gdy się jest na zgromadzeniu, w połączeniu z kulturą koryncką, do której to apostoł Paweł dotarł z Ewangelią. A więc są pewne rzeczy, które musimy odczytać w prawidłowy sposób, abyśmy teraz nie nałożyli na siebie jarzma, które apostoł Paweł w ogóle nam nie nakłada, ani nam go nie wyznacza, tylko tłumaczy, pokazuje, rozwija w kontekście społeczności, do której pisze dany list, aby im pomóc i aby ich ukierunkować prawidłowo, by postępowali według woli Bożej. I myślę, że ten rozdział właśnie temu jest poświęcony. Chcielibyśmy na niego tak spojrzeć. Bądźmy ludźmi, którzy postanowią, czy decydują w swoim życiu, że poprzez moje poznanie, poprzez moje zrozumienie, poprzez to, że ja rozumiem coś w ten sposób, nie będę forsował mojego poznania, bo może to doprowadzić do zguby człowieka słabego. Ustąpię, uniżę się, jak apostoł Paweł, ten wielki człowiek, który był gotowy nie jeść mięsa na wieki, by nie zgorszyć swojego brata. Miejmy na uwadze drugiego człowieka. Módlmy się o ludzi, pozyskujmy ich, zachęcajmy ich naszym życiem. Bądźmy budującym świadectwem dla nich. Niech ten przykład z 8 rozdziału pomaga nam w tym. Niech Pan nas błogosławi, abyśmy byli wzorem do naśladowania, jak apostoł Paweł, który o sobie tak właśnie powiedział. Chcemy pochylić nasze głowy, tak siedząc do modlitwy. Panie, Tobie dziękuję za ten wieczór, za to spotkanie. Za kolejny cykl nauczania, który mamy w te piątkowe wieczory. Dziękujemy Ci za pierwszy list do Koryntian, gdyż zgłębiając go, rozważając, odkrywamy, Panie, przesłanie i prawdę, którą Ty dałeś Kościołowi. Dziękujemy Ci za mądrość apostoła Pawła. Dziękujemy Ci, że możemy oprzeć nasze zrozumienie, naszą teologię, nasze życie Kościoła na tym, co on napisał. Dziękujemy Ci, że listy apostolskie, które mamy w Nowym Testamencie, są tym fundamentem życia Kościoła. Pomóż nam je praktykować, pomóż nam je wdrażać w życie, pomóż nam je zrozumieć, Panie, aby nasze postępowanie było prawidłowe. Modlimy się o cały zbór, o cały Kościół, abyśmy wszyscy dążyli do tego jednego poznania i do jednomyślności Twojego Słowa. Dziękujemy Ci, Panie, że mówisz do nas, że Duch Święty nam objawia prawdę. Dziękujemy Ci, Panie, że się o nas troszczysz. Chwała Ci, Jezus.